Duchu Święty, Boże miłości przedwieczna Ojca, Syna, racz mi udzielić miłości swojej, abym nią miłował Boga i bliźniego. Udziel mi wesela swego, abym Tobie tylko szukał pociechy i radował się z łask od Ciebie otrzymywanych. Udziel mi swego pokoju, abym go zachował w stosunkach z Bogiem i z ludźmi. Daj mi cierpliwość, abym wszystkie przykrości zniósł z uległością i łagodnie, bez goryczy i buntu. Natchnij mnie dobrocią swoją, abym był dla bliźnich swoich uczynny, usłużny, uprzejmy, pożyteczny ku ich radości i zbudowaniu. Obdarz mnie dobroczynnością, abym potrzebom bliźnich chętnie i szybko zaradzał. Udziel mi cierpliwości, abym z rozwagą i roztropnością podejmował się zobowiązań i sumiennie je wypełniał. Obdarz mnie cichością, abym znosił wady i ułomności bliźnich, a wszelkie urazy chętnie darował. Uzbrój mnie w zaufanie, abym był daleki od podejrzliwości względem moich bliźnich i chętnie i szczerze z nimi przestawał. Udziel mi pokory i skromności w myślach, słowach i uczynkach. Udziel mi, proszę, cnoty czystości, abym nigdy świadomie i dobrowolnie nie skalał swej duszy ani swego ciała. Daj, abym był umiarkowany i opanowany we wszystkim, także w pokarmach i napojach, skromny w ubiorze i zachowaniu, abym Cię, boski gościu mojej duszy, nigdy nie zasmucił żadnym grzechem, a zwłaszcza odmową miłości. Przybądź, Duchu Święty. Drodzy Państwo, rozpoczęliśmy naszą katechezę, prosząc o potrzebne dary Ducha Świętego. Bierzemy do naszych dłoni katechizm Kościoła katolickiego, aby podążać wędrówce ścieżkami naszej wiary, przybliżać sobie nauczanie Kościoła, aby nasza wiara i nasza przyjaźń z naszym Zbawicielem była bardziej dojrzała, bardziej intensywna. Rozpoczynamy tematy dotyczące Ducha Świętego, rozdział trzeci, wierze w Ducha Świętego. 683 numer w katechizmie Kościoła katolickiego i numery kolejne. Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus. Pierwszy list do Koryntian. Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze. List do Galatów, rozdział czwarty. Poznanie wiary jest możliwe tylko w Duchu Świętym. Aby pozostawać w jedności z Chrystusem, trzeba najpierw zostać poruszonym przez Ducha Świętego. To On nas uprzedza i wzbudza w nas wiarę. Mocą naszego chrztu, pierwszego sakramentu wiary, życie, które ma swoje źródło w Ojcu i zostaje nam ofiarowane w Synu, jest nam udzielane wewnętrznie i osobowo przez Ducha Świętego w Kościele. Święty Ireneusz mówi: chrzest udziela nam łaski nowego narodzenia w Bogu Ojcu przez Jego Syna w Duchu Świętym. Ci bowiem, którzy noszą Ducha Bożego, są prowadzeni do Słowa, to znaczy do Syna. Syn przedstawia ich jednak Ojcu, Ojciec udziela im niezniszczalności. Bez Ducha nie można więc widzieć Ojca, a bez Syna nikt nie może zbliżyć się do Ojca, ponieważ Syn jest poznaniem Ojca, a poznanie Syna Bożego dokonuje się przez Ducha Świętego. Koniec cytatu. Duch Święty przez swoją łaskę pierwszy wzbudza naszą wiarę i udziela nowego życia, które polega na tym, abyśmy znali jedynego prawdziwego Boga oraz tego, którego posłał Jezusa Chrystusa. Jest On jednak ostatni w objawieniu osób Trójcy Świętej. Święty Grzegorz z Nazianzu, teolog, wyjaśnia ten rozwój pedagogią boskiego zstępowania. Stary Testament głosił wyraźnie Ojca, Syna zaś bardzo niejasno. Nowy objawił nam Syna i pozwolił dostrzec bóstwo Ducha. Teraz Duch mieszka pośród nas i udziela nam jaśniejszego widzenia samego siebie. Nie było bowiem rzeczą roztropną głosić otwarcie Syna, gdy nie uznawano jeszcze bóstwa Ojca i dodawać Ducha Świętego jako nowy ciężar, jeżeli można użyć nieco śmiałego wyrażenia, kiedy jeszcze bóstwo Syna nie było uznane. Jedynie na drodze postępu i przechodzenia od chwały do chwały światło Trójcy Świętej zajaśnieje w pełniejszym blasku. Święty Grzegorz z Nazianzu. Wierzyć w Ducha Świętego oznacza wyznawać, że Duch Święty jest jedną z osób Trójcy Świętej, współistotny Ojcu i Synowi. I z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę. Dlatego zagadnienie boskiej tajemnicy Ducha Świętego znalazło się już w teologii trynitarnej. Tutaj będzie chodziło o miejsce Ducha Świętego w ekonomii Bożej. Duch Święty działa z Ojcem i Synem od początku, aż do wypełnienia zamysłu naszego zbawienia. Dopiero jednak w czasach ostatecznych, zapoczątkowanych odkupieńczym wcieleniem Syna, zostaje On objawiony i udzielony, uznany i przyjęty jako osoba. Wtedy boski zamysł zrealizowany w Chrystusie, pierworodnym i głowie naszego stworzenia, będzie mógł urzeczywistnić się w ludzkości przez wynie Ducha Świętego jako Kościół, komunia świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała, życie wieczne. Tego, co boskie, nikt nie zna, tylko Duch Boży. Pierwszy list do Koryntian. Teraz Jego Duch jest tym, który objawia Boga. Pozwala nam poznać Chrystusa, Jego żywe Słowo, ale nie wypowiada samego siebie. Ten, który mówił przez proroków, pozwala nam usłyszeć Słowo Ojca. Jego samego jednak nie słyszymy. Poznajemy Go jedynie, gdy objawia nam Słowo i czyni nas zdolnymi do przyjęcia Go w wierze. Duch prawdy, który odsłania nam Chrystusa, nie mówi od siebie. Takie prawdziwe boskie wyniszczenie wyjaśnia, dlaczego Go świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ewangelia według świętego Jana, rozdział 14. Podczas gdy znają Go wierzący w Chrystusa, ponieważ przebywa. Kościół, wspólnota żyjąca w wierze apostołów, która przekazuje, jest miejscem naszego poznania Ducha Świętego. W pismach, które On natchnął, w tradycji, której zawsze aktualnymi świadkami są ojcowie Kościoła, w nauczycielskim urzędzie Kościoła, któremu On asystuje, w liturgii sakramentalnej, której przez jej słowa i symbole Duch Święty prowadzi nas do komunii z Chrystusem, w modlitwie, w której wstawia się z nami, w charyzmatach i urzędach, które budują Kościół, w znakach życia apostolskiego i misyjnego, w świadectwie świętych, w którym ukazuje swoją świętość i kontynuuje dzieło odkupienia. Drodzy Państwo, nikt nie może powiedzieć: bez pomocy Ducha Świętego Panem jest Jezus. Tak rozpoczyna się nauczanie wspólnoty Kościoła na kartach katechizmu w temacie wyznania wiary w Ducha Świętego. I my przez kolejne katechezy będziemy chcieli podejmować tematy dotyczące obecności Ducha Świętego w naszym indywidualnym życiu, we wspólnocie Kościoła. Będziemy chcieli świadomie otworzyć drzwi naszych serc na dar Jego przemieniającej obecności. W dzisiejszej katechezie mam już poczynione pewne odwołania, chociażby do Starego Testamentu, odwołania, które pokazują nam stopniowe objawianie się Ducha Świętego w dziejach świata i ludzkości. Pierwszym tym elementem, do którego chcemy w dzisiejszej katechezie nawiązać, to jest Stary Testament i tajemnica Ducha Świętego w świetle Starego Testamentu. Chcemy odnaleźć te elementy, te momenty, w których jeszcze jakby nieostro ukazuje się Duch Święty. Jego obecność jest już tam bardzo realna. Na samym początku tej naszej refleksji trzeba podkreślić dwie zasadnicze prawdy. A mianowicie to, o czym mówiliśmy w dzisiejszej katechezie, że objawienie Starego Testamentu, Stary Testament nie zna tajemnicy Trójcy Przenajświętszej. A pierwsze i właściwe objawienie prawdy, że Duch Boży jest osobą Bożą, znajdujemy na kartach Nowego Testamentu. Zawdzięczamy ją Jezusowi. Jednak dla lepszego zrozumienia tych tajemnic trzeba nam sięgać także do tych tekstów Starego Testamentu, które ukazują nam prawdę o jedynym, przekraczającym wszystko Jahwe, Stwórcy, Zbawcy i Uświęcicielu. Już w drugim zdaniu starotestamentalnego objawienia odnajdujemy prawdę: Duch Jahwe unosił się nad wodami. Księga Rodzaju, rozdział pierwszy. Aby uporządkować wszechświat. Duch Boży jest więc swoistym narzędziem albo przejawem działania Boga Stwórcy. To Bóg udziela swego ducha całemu stworzeniu, dzięki któremu ono istnieje i utrzymuje się przy życiu. Przede wszystkim jednak w szczególny sposób Bóg obdarza swym duchem człowieka. Dokonuje się to w sposób wybrany przez Boga, aby człowiek był zdolny do owocnego, zamierzonego przez Boga działania. Dzięki posiadaniu ducha Józef jest w stanie wyjaśnić sen Faraonowi. Księga Rodzaju, werset 41. Duch Boży może zmieniać całkowicie dotychczasową egzystencję człowieka. Pierwsza Księga Samuela. Działa on w tajemniczej ciszy, w powiewie wiatru, wewnętrznym pokoju. Księga Liczb, druga Królewska, proroka Izajasza. Kim zatem jest Duch Boży? Duch Jahwe. Jaka jest jego natura? Wśród autorów natchnionych Starego Testamentu nie ma takiego sformułowania, które pozwalało bez cienia wątpliwości stwierdzić, że Duch Boży jest osobą odrębną od Jahwe. Istnieją natomiast takie wypowiedzi, które dają szczegółową charakterystykę Ducha Pańskiego. Do takich prawd objawionych należy przede wszystkim fragment z proroctwa Izajasza, rozdział 11, mówiący o potomku Dawida, który będzie posiadał ducha w obfitości. Te różne duchy, w które przyszły Mesjasz będzie wyposażony, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni pańskiej, zostały dopełnione objawieniem Nowego Testamentu. Darami, którymi są miłość, radość, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. W rozumieniu biblijnym duch mądrości to dar, dzięki któremu człowiek poznaje istotę rzeczy nie tylko samo w sobie, ale również w relacjach do Boga. Duch rozumu to zdolność rozróżniania między dobrem a złem, jak również umiejętność przewidywania różnych sytuacji i wyborów życiowych. Duch rady to dar rozpoznawania celowości każdego wykonywanego czynu, co wiąże się z planowaniem, doskonałym sposobem wykonywania swych zamiarów. Dar ten pozwala człowiekowi, pomimo przeszkód, niezawodnie pełnić wolę Boga. Duch męstwa wyraża się w nienaruszonym i konsekwentnym realizowaniu dobra, które Bóg zamierzył. Człowiek ubogacony tym darem jest roztropnym w postępowaniu, jak również odważnym i nieugiętym realizatorem planu Boga. Duch wiedzy to nie tylko teoretyczna znajomość prawdy Bożej, ile zdolność odczytywania i przeżywania dynamicznej miłości Boga Twórcy i Pana. Duch bojaźni pańskiej łączy się ściśle z duchem wiedzy i prowadzi do ochotnego podporządkowania się woli Boga. I to nie ze względu na strach wobec potęgi i majestatu Bożego, ale ze względu na Jego miłosierną miłość wobec człowieka. Te siedem darów, stanowiących różne działania tego samego Ducha Jahwe, miały wewnętrznie ubogacić Manuela, aby nieomylnie prowadził ludzi po drogach zbawienia. Jest jeszcze wiele tekstów Starego Testamentu rzucających światło na tajemnicę Ducha Jahwe, ale wskażemy jeszcze na bardzo charakterystyczny fragment z Księgi Mądrości, w którym Duch Pański będzie nie tylko wyrazem mądrości Bożej, ale identyfikuje się z nią. Jest bowiem w niej Duch rozumny i święty, jedyny, wieloraki, delikatny, ruchliwy, przenikliwy, nieskalany, jasny, nieszkodliwy, miłujący dobro, zdecydowany, niezawodny, beztroski, wszechpotężny, nad wszystkim czuwający. Księga Mądrości, rozdział 7, wers 22 i 23. Z całego bogactwa tekstów Starego Testamentu, ze zrozumiałych względów, my podejmujemy tylko te niektóre wybrane w wypowiedzi. Wynika z nich następujące przesłanie. Duch Jahwe, ukazywany i pojmowany przez nie jako moc Boża, stanowi przygotowanie i tworzywo dla autorów Nowego Testamentu, by mogli mówić, pouczeni przez Jezusa, o osobie Bożej Ducha Świętego. Duch Święty i Jezus, krótko nawiążemy jeszcze do Nowego Testamentu. Tak jak w księgach Starego Testamentu współdziała Duch i mądrość Boża, tak na wielu miejscach objawienia nowotestamentalnego można wskazać na paralelne działanie Ducha Świętego i Jezusa. Duch poprzedza lub wspiera swoim działaniem Jezusa w Jego ziemskim posłannictwie zbawczym. A z kolei Jezus zapowiada, że po Jego odejściu przyjdzie Duch Święty, Pocieszyciel, który przypomni wszystko, co Jezus mówił i działał. Najpierw więc zgodnie z ewangelistami wyznajemy, że Jezus został poczęty nie za sprawą jakiegoś człowieka, mężczyzny, ale Ducha Świętego. Zanim Jezus rozpocznie działalność publiczną, święty Chrzciciel zapowie bliskość Królestwa Bożego, tego, który chrzcić będzie Duchem Świętym i mocą. Bardzo znamiennym znakiem rozpoczęcia misji Mesjasza jest głos Ojca i symbol gołębicy namaszczenia duchem, które towarzyszyły tajemnicy chrztu Jezusa w Jordanie. Jezus staje wobec szatana pełen Ducha Świętego, aby ukazać i wypełnić wolę Ojca, którego miłuje i któremu jedynie trzeba oddawać cześć i posłuszeństwo. W swoim rodzinnym mieście Nazaret ujawnia prawdę, że Duch Pański nade mną namaścił mnie do realizacji Słowa Bożego i że mocą Ducha wyrzuca złe duchy, co jest znakiem realizacji programu Królestwa Bożego. Mówiąc o swoim odejściu poprzez mękę i śmierć, Chrystus zapowiada zesłanie Ducha Świętego, który od Ojca i Niego pochodzi. Po swoim zmartwychwstaniu Jezus konkretyzuje wobec apostołów okoliczności umocnienia ich mocą z wysoka, mocą Ducha Świętego, odkując obietnicy Ojca. Te słowa, od których rozpoczęliśmy dzisiejszą katechezę, to znamienne słowa z listu świętego Pawła Apostoła, z listu pierwszego do Koryntian. Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego, Panem jest Jezus. Drodzy Państwo, oznacza to, że poznanie wynikające z wiary nie jest możliwe inaczej jak tylko przez działanie Ducha Świętego. Aby człowiek uwierzył Bogu, aby poszedł za głosem Chrystusa, musi być najpierw poruszony, wezwany, zaproszony przez Ducha Świętego. Poczytając od sakramentu chrztu, w którym chrześcijanin wchodzi po raz pierwszy w szczególny kontakt z Duchem Świętym, poprzez bierzmowanie będące ratyfikacją, potwierdzeniem tego, co dokonało się na chrzcie świętym, całe życie chrześcijanina w Kościele napełnione jest Duchem Świętym. Wiara i życie z wiary trwają i rozwijają się poprzez działanie Ducha Świętego. Pytanie, które stawiamy sobie na początku tych kateches dotyczących obecności w naszym życiu Ducha Świętego, jest następujące. Czy my sobie z tego wystarczająco zdajemy sprawę? Często bywa tak, że obok tej rzeczywistości obecności Ducha Świętego przechodzimy z jakąś obojętnością. Chyba dzieje się tak dlatego, że to działanie Ducha Świętego nie jest widzialne gołym okiem. Potrzeba wyostrzonego słuchu wiary, aby usłyszeć powiew Ducha Świętego. Trzeba bystrego wzroku wiary, aby dostrzec blask jego płomienia. Duch Święty nie chce być widziany, ale pragnie być widzącym okiem łaski w nas. Dlatego wszelkie poznanie religijne jest możliwe tylko w Nim. Do Chrystusa możemy dotrzeć jedynie przez Jego Ducha. Warto to sobie uświadomić, kiedy w niedzielnym wyznaniu wiary wypowiadamy słowa: wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Miejscem poznania Ducha Świętego jest wspólnota Kościoła, którą On ożywia i uświęca. Katechizm Kościoła katolickiego wymienia kilka szczególnie ważnych dziedzin życia kościelnego, gdzie objawia się działanie Ducha Świętego: Pismo Święte, Księga Życia i Wiary Kościoła, Księgi Pisma Świętego napisane przez różnych ludzi w różnych czasach, które powstały pod natchnieniem Ducha Świętego. Duch Święty żyje nadal w tradycji Kościoła, w jego urzędzie nauczycielskim. To On sprawia, że Kościół nie myli się w przekazu wiary, nie schodzi na błędne drogi, a pozostaje wierny orędziu Chrystusa. Czy wśród tych obszarów działania Ducha Świętego są i takie, które bezpośrednio dotyczą życia i świadectwa chrześcijanina? Tak. Duch Święty działa w sakramentach Kościoła, które towarzyszą najważniejszym momentom życia chrześcijanina. Duch Święty podtrzymuje i ożywia modlitwę człowieka wierzącego. Działa w ludziach i poprzez ludzi. Ci, którzy sprawują urzędy w Kościele, cieszą się szczególną asystencją Ducha Świętego. Jego działanie widoczne jest w tak zwanych charyzmatach, czyli szczególnych darach i talentach przekazywanych różnym ludziom dla dobra wspólnoty. Duch Święty objawia wreszcie swoją szczególną moc w świętych Kościoła, w ich życiu. Już w kolejnych katechezach, kiedy będziemy kontynuowali naszą refleksję, podejmiemy bezpośrednio tematy dotyczące wspólnego posłania Syna i Ducha Świętego. Także temat imienia, określenia i symboli Ducha Świętego to będzie nieco obszerniejszy temat. Duch i Słowo Boże w okresie obietnic. Duch Chrystusa w pełni czasów. Dzisiejsza katecheza wstępna do tych wszystkich zagadnień, które jeszcze przed nami, a my wytrwale prośmy także Ducha Świętego o potrzebne światło, abyśmy poprzez nasze katechezy byli coraz bardziej dojrzałymi uczniami Jezusa Chrystusa. Państwu bardzo dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej katechezy.